ciało. Dzisiaj o ciele rozmawiamy, o tym, jak jest naszą świątynią Monika Hemperek i profesor Monika Baryła-Matejczuk.
Dobry wieczór.
Do czego może doprowadzić nieakceptacja ciała? To, że my z tą świątynią, w tej świątyni boimy się wyjść do ludzi i ona jest niewystarczająca, ona jest złe. Ktoś nam powiedział, że jest za grube, za chude, za płaskie, za wystające, za obwisłe,
za
duże.
Za małe.
Tak. Za puchate, za gładkie, za bardzo opada, za bardzo sterczy i tak dalej. Właściwie wszystko jesteśmy sobie w stanie stworzyć.
Oczywiście, że tak.
Kompletnie nieadekwatnie,
tak.
Często do rzeczywistości, bo to może być coś pięknego dla drugiego człowieka. I o co nam chodzi tak naprawdę? Do czego może doprowadzić ta nieakceptacja, kiedy ktoś będzie coraz więcej jadł, bo
tak.
Nie akceptuje tego, że jest otyły,
tak.
I już dochodzi do tego, że on nie jest w stanie wyjść z domu, on nie chce się spotykać,
tak.
Tam są już zmiany hormonalne w ciele, tam już się pojawiają depresje.
Choroby też związane właśnie z też gospodarką tego, czym my karmimy ciało, że też taką stosujemy często analogię, że żeby zaspokoić te potrzeby, taką potrzebę głodu. I tu mówimy o takim szerokim głodzie, nie tylko o tym fizjologicznym, ale tego, żeby dostać uwagę, bliskość, miłość, to człowiek często jest w stanie ten głód zaspokoić jakimś sztucznym pokarmem, jakimiś chipsami najogólniej mówiąc, czyli czymś, co mnie tak serio to nie nakarmi, czyli taką jakąś namiastkę bliskości, namiastkę miłości. Wiem, że nie jest mi dobrze w tej relacji, ale dostaję coś, czego bardzo pragnę. I to są tego typu historie o tym, że ciało będzie wtedy papierkiem lakmusowym tego mojego stanu wewnętrznego. My niejednokrotnie mamy takie spostrzeżenia, że ktoś kwitnie, że patrzymy i jakaś taki dobry aura, energia od niego bije. Trudno jest to ubrać w słowa, trudno jest nam to powiedzieć, no co to za blask bije z tego człowieka, ale widzimy, że jest to objaw czy przejaw dobrej kondycji psychicznej, dobrego stanu psychicznego. I pewnie są to drobne rzeczy, typu nie wiem, zaciśnięte usta, albo zmarszczone czoło, albo bardzo duże napięcie w karku i to, że my jakiś rodzaj mamy nerwowych ruchów i tak dalej. To też jest przekazywanie informacji o tym moim stanie psychicznym. Ale też ta idea zrelaksowania, bycia w dobrym stanie, bycia akceptowanym, bo ja siebie akceptuję, przyjmuję i na dłuższą metę to już zaczyna mnie tak mniej interesować, czy inni mnie przyjmują, bo ja siebie przyjmuję. I to jest dobre, bo wtedy już nie chodzę i nie poszukuję. Mówię, może mi ktoś coś da, może tak mnie trochę nakarmi, może da mi, tylko mi to na dłużej nie starcza, bo to takie paliwo krótkoterminowe, a nie długoterminowe. Więc takie ciało, o które my się troszczymy, kochamy, bo wiemy, że lubimy siebie, lubię siebie i że mam różne te momenty w swoim życiu, za które mogę być wdzięczny, jak to też są takie refleksje na temat tego, jak ja siebie traktowałem, jak ja sobie nie dawałem spać, bo miałem coś do zrobienia, jakiś niezwykle ważny projekt terminowy.
A przejrzenie Facebooka.
Na przykład. No ale to też jest, pokazuje, coraz więcej badań mówi o tym, jak to człowiek, jak nie jest sobą, nie żyje swoim życiem w ciągu dnia, to próbuje trochę to odebrać z nocy. To znaczy, że wtedy bez sensu przegląda te różnego rodzaju portale społecznościowe w odzyskaniu trochę tego swojego życia, czyli próbuje się tam dostymulować ten ośrodek przyjemności, mm-hmm. żeby coś dostać z tego życia, bo już jak pójdzie spać, to kolejny dzień minie, a on mm-hmm. nie był w nim sobą,
i
on
jeszcze,
nie żył swoim życiem.
Tak, cytat z ostatniego Matrixa, który może jest ostatnim człowieczym, humanistycznym Matrixem, bo kolejne może już sztuczna inteligencja będzie tworzyć. Słyszałam o buncie scenarzystów amerykańskich, którzy zderzyli się z sytuacją taką, że to sztuczna inteligencja już będzie pisać scenariusze taniej i szybciej. Więc ten cytat, to kiedyś były lepsze książki, kiedyś były lepsze filmy z jakimś przekazem, jakieś mądre, a teraz macie Facebooka. Także to...
Tak, ale pytanie, czy tak nie powiedział każdy na przestrzeni lat, nie mówił, a kiedyś to było lepiej, inaczej.
No tak, ale te media społecznościowe jednak,
no tak, to zmiana duża jest.
Nam
tak,
swoje,
tak.
Zapychają te,
myślę,
naszą,
że
dziurę
nie same
emocjonalną.
Media, tylko dojrzałość odbiorcy i że że to nie o sam internet chodzi, nie o same media, nie o samo, tylko o to, czy ja jestem w stanie zaakceptować to, żeby na przykład wyłączyć i zobaczyć, jak to by było, jakbym nie oglądał, nie patrzył, nie sprawdzał, czy ja mam inne życie oprócz
tego. No to wszyscy, to zróbmy sobie przegląd statystyki. Wczoraj i przedwczoraj siedzieliśmy na tych mediach społecznościowych.
Zgadza się.
I się z tym skonfrontujmy. W ostatnim tygodniu, w ostatnim miesiącu. No to mogą być szokujące.
Myślę, że tak, że to warto sobie zobaczyć, nie dać sobie taką informację zwrotną, zewaluować moją aktywność taką też internetową. Mm-hmm. Czyli znowu, co ja jem, czym się karmię, to jest jakby, to, jak mówimy, wchodzimy w ten temat, no jesteśmy w nim ciała, no to też często dietetycy mówią, no to przeanalizuj, co ty jesz w ciągu dnia. To tak trochę w drugą stronę. Zobacz, to, co ty, czym ty karmisz swoją psychikę w ciągu dnia. Co czytałeś, co oglądałeś, z kim rozmawiałeś, ile czasu spędziłeś na jakiej stronie internetowej, na jakim portalu społecznościowym i jak to wygląda w przeciągu minut, godzin, doby, tygodnia. No i teraz zobaczysz, no to też pytanie o to, przecież te algorytmy poszukują tych treści, na które my jesteśmy gotowi i chcemy je konsumować, co oznacza, że dostajemy te treści, które chcemy. To, że nam się pojawiają filmy z kotkami, czy nam się pojawiają nowości z polityki, czy to, że poszukujemy sensacji jakiegoś rodzaju, albo kolejna oferta, nie wiem, medycyny estetycznej, się dowiadujemy, a to można jeszcze to. Jak jeszcze to, to już będzie lepiej, to ja już będę bardziej, nie? Na chwilę przynajmniej.
Do czego może doprowadzić nieakceptacja ciała? I tu zajadanie, poruszyłyśmy temat zajadania, tak. Głodzenia się.
Tak, jak ja mam kompleksy w tym obszarze, to próbuję ingerować w ten obszar, czyli ten najbardziej papierek lakmusowy, czyli to, co najbardziej widoczne. Czyli ja wtedy, jak nie mam obszarów decyzji, to decyduję o sobie, o ciele. Czyli tu mają początek często choroby związane z odżywianiem, czyli mówimy o anoreksji, o bulimii. Oczywiście, że wiemy też, że to ta relacja rodzinna jest szczególnie ważna i może być tym czynnikiem etiologicznym. Natomiast no, to nieakceptowanie, plus jak trafi to na niedojrzałość odbiorcy, dla którego te wszystkie informacje o tym pięknie będą wyzwalaczem, mówiącym, ja do tego nie pasuję, ja nawet koło tego nie mogę stać, bo kim ja jestem, jak niskiej wartości człowiekiem, żeby się porównywać. No i zaczynam się porównywać nie do siebie z wczoraj, tylko do jakiejś innej, zupełnie obcej mi osoby, o której nic nie wiem. Nawet nie wiem, jak ona normalnie żyje, wygląda, jak się porusza. Widzę ją jedynie na obrazku. Nawet nie wiem, czy ten obrazek nie jest przygotowany, przez kogo on jest przygotowany, czy to jest żywy człowiek stoi za tym. Więc no tu jedna strona. Z drugiej strony ten dysonans, który powoduje moim zestawieniem siebie, mnie z takim obrazkiem, to jest właśnie też zajadanie. Czyli ja zaczynam kolejną karmić się czymś słodkim, bo to szybciutko podbije mi zadowolenie jakiegoś rodzaju. Wpłynie na mnie dobrze, na chwileczkę, bo na dłuższą metę wcale dobrze na mnie nie wpłynie. A potem to już nie ma znaczenia. Potem to już to są takie okropne, myślę okrutne bardzo komentarze, jak można było się tak zapaść. Człowiek nie widzi całego tego procesu. To nie tak działa. To jest bardzo krzywdzące i bardzo nierozumiejące komentowanie cudzego wyglądu, jeżeli on jest odbiegający od jakiejś szeroko rozumianej normy. Bo idea jest taka, by zrozumieć, by pomóc. Krytyka nie pomoże, bo to z krytyki się to wzięło. I teraz jak ja mam taki styl, taką strategię, że sobie zaspokajam tą przyjemność właśnie jedzeniem, no to odnalezienie nowej strategii radzenia sobie ze stresorami, z trudnościami, przygotowywania siebie w ogóle do trudnych momentów, zrezygnowania z niektórych rzeczy, które są dla mnie złe, trudne, jakiegoś rodzaju pracy, jakiegoś rodzaju przemocy, której doświadczam, czy w pracy zawodowej, czy w relacji, czy w bliskich relacjach, zrezygnowanie z jakichś tak zwanych, nie lubię tego określenia, ale powiem, to toksycznych relacji, takich, które mi nie służą, są dla mnie dysfunkcjonalne, nie spełniają swoje funkcje. Wcale się nie dzielę w tych moich przyjaźniach, tylko kończę rozmowy i się źle czuję. To znaczy, że to coś tu nie gra, to jest nie okej, nie w porządku. W ogóle kolejny system, który my znowu jakby też próbując siebie jakimś pokazać, czyli te wszystkie zakupy, kupowanie sobie rzeczy, które mnie mają nakrywać, tak? Albo zupełnie, albo odkrywać, albo jakby szukanie jakiegoś swojego stylu, podążanie za modą, które też często związane jest z zakupoholizmem, bo to łatwy sposób jak można i zaistnieć, i ktoś mi powie, super, pięknie wyglądasz, i on nie widzi, że mnie te buty piją i że są dla mnie niedobre, dla mojego kręgosłupa, dla mojego zdrowia, że mi tam cisną stopę, to nie, ale ładnie wyglądają i noga dobrze wygląda.
Byłam tam. Mam za sobą kryzys wieku średniego, byłam tam. Wszędzie byłam, wszystko widziałam.
Tak, i to są tego typu rzeczy. To są rzeczy pod tytułem uwierająca bielizna, jakaś, której ja się źle czuję, bo ona
notabene nieraz byłyśmy wspólnie w takich bieliźniarskich sklepach. Mogę tę anegdotę przywołać, bo zawsze lubię te twoje komunikaty, ten feedback właśnie. Ty jako psycholog...
Się boję, proszę powiedzieć.
Nie, żadnych szczegółów, absolutnie. Natomiast chciałam powiedzieć o twoim takim pozytywnym przekazie. Aha. Widać, że się boisz.
Proszę, spróbuję odszukać w pamięci, jaki to przekaz.
Okay. Zawsze miałyśmy tam fan i zawsze to było takie pełne podziwu, takiego...
Tak, w ogóle, bo ludzkie ciało jest piękne. Mm-hmm. To jest w ogóle dla mnie, to jest absolutnie zaskakujące, jak ludzie mogą mieć różne kształty, różnie wyglądać i w ogóle, że to jest niezwykłe.
Więc chciałam powiedzieć, że lubię. Z dawno nie byłyśmy razem na zakupach.
To prawda.
Tak, w przymierzalniach. Mm-hmm. No właśnie, do czego może doprowadzić ta nieakceptacja, nietolerancja ciała? Do tego, że będziemy zajadać, że będziemy się głodzić, że będziemy się ciąć.
Żeby poczuć coś. Bo to ciało wtedy nam służy do tego, by poczuć. Że to jest taki paradoks, którym ja mam tyle, tak się odciąłem od tych swoich emocji, to teraz, żeby poczuć, wykorzystuję ciało, żeby doświadczyć bólu jakiegoś, żeby uprawomocnić ból, który mam w środku.
Czy ciało też potrafi zachorować, żebyśmy poczuli?
A pewnie, że tak. W ogóle to jest, myślę sobie, kolejny obszar, kiedy tu mówimy o tym połączeniu między hormonami, między mózgiem i centralnym ośrodkowym układem nerwowym, kiedy mówimy o jakby połączeniu układu immunologicznego, odpornościowego. Przecież jak to się dzieje, że jak mamy ten silny stres, to te wirusy opryszczki nam się uaktywniają. Albo, że skóra nam podpowiada, albo, że nam się robią jakiegoś rodzaju zmiany skóry. Ile mamy chorób psychosomatycznych, czyli których nie ma organicznej przyczyny, a ciało mówi, no halo, tutaj czerwone światełko, zwróć na mnie uwagę, coś się dzieje. To są te stawy różnego rodzaju bolące, które nie zostały dobrze nasmarowane, bo tej przyjemności nie było odpowiedniej ilości endorfin, bo te komórki odpornościowe, które tam miały się rozwijać, tworzyć w szpiku, w grasicy, że nie miały szansy tego zrobić, bo za mało było hormonów dobrych, przyjemnych, tej radości takiej życia i że to wszystko jest nam potrzebne. Zresztą też zwróćmy uwagę, jak wiele mamy tych trudności takich typu Hashimoto, chorób diagnozowanych u kobiet, gdzie rzeczywiście ten stres, ten trudne warunki życia, bycia, próba sprostaniu licznym oczekiwaniom od tego, by i działać, i wyglądać, i w ogóle. I że myślę sobie, że to nie tylko w stosunku do kobiet, oczywiście w stosunku do mężczyzn też jest ta presja, natomiast myślę, że spora jest po prostu w stosunku do kobiet, ze względu na to, że no my kulturowo jesteśmy jednak bardziej zapraszane do tego, żeby czymś się malować, jakoś wyglądać i tak dalej. I teraz ta pułapka, która no, mówi, no nie dasz rady, nie ma szans, no to wtedy ciało podpowiada, zaczyna boleć krzyż, zaczynają boleć barki, zaczyna boleć głowa, pojawiają się te migrenowe bóle głowy do tego momentu, do takiej sytuacji, gdzie po prostu człowiek odcina, czyli on zaczyna chorować i może poleżeć, może porobić nic. To znaczy zaopiekować się tym swoim ciałem w takim dobrym wymiarze. No, ktoś mnie musi ojojać, powiedzieć, okej, zasługujesz na odpoczynek, możesz nie robić nic. I się nic nie dzieje, nic się nie stanie. Ja tu ci podpowiadam, zatrzymaj się, bo to jest ważne dla naszego dobrego życia.
Teraz mówisz o psychosomatyce i nie jest to
i
żadna...
I somatopsychice.
Nie jest to żadna magia, żadne bajanie, to już są fakty sprawdzone przez naukowców.
Tak jest. I to na gruncie medycyny, i na gruncie psychologii, na gruncie psychiatrii, jak to niedobory, wchłanialność zmienia nastrój, jak regulować. I nie jest to tajemnicą, przecież wiemy o tej suplementacji różnego rodzaju, i magnezu, i tak dalej. Mówimy o witaminach, które sprzyjają lub nie obniżeniu nastroju, zmianom nastroju.
Stresie,
który utrudnia na przykład wchłanianie albo przewodnictwo określonych hormonów. O tym właśnie, jak to połączenie PNI, nie? Że ta i psychika, i układ neurologiczny, i układ odpornościowy, jak one mają związek ze sobą, i że to nie jest żadna magia, że człowiek, który odciął się od swoich emocji, od tego, że próbuje siebie jakoś używać, jeszcze to zrobię. To są mnóstwo takich bardzo krzywdzących powiedzeń, typu wyśpisz, to się po śmierci, tak? Że to jest tak przemocowe traktowanie własnego ciała, używanie go, że boli mnie, boli, to wezmę jeszcze tabletkę, to jeszcze coś tam zrobię, jeszcze skończę, zamiast się zatrzymać, powiedzieć okej, no coś tutaj nie gra. I to nie chodzi o to, że chodzisz od lekarza do lekarza, tylko chodzi też o to, żeby zauważyć, poszukać tego ciągu przyczynowo-skutkowego. Że ja dwa razy dzisiaj za dużo się uśmiechnęłam, a wcale nie chciałam się uśmiechać, a chciałam powiedzieć, nie chcę tego słuchać, to nie jest dobre dla mnie, nie chcę w tym uczestniczyć. A potem się okazuje, że mnie głowa boli, bo się napięcie pojawiło, kolejny raz przyjąłem coś, czego przyjmować nie chciałem. Albo potem, że żołądek boli, bo człowiek łyknął za dużo tych słów, które wcale nie były dla niego dobre, w ogóle nie miały tej karmiącej właściwości, w ogóle nie wspierały, nie pomagały, dowalały, nie?
I tak oto przejdziemy do etapu odczuwania przez nas samych naszego ciała i sygnałów wypływających z emocji, z uczuć, od których w większości jesteśmy poodcinani. No chyba, że terapia, chyba, że uważność.
Chyba, że też rodzice byli mądrzy, nie? I uczyli tego, pokazywali, jak to tam właśnie, że może boli brzuszek, bo się zdenerwowałeś bardzo.
No ale chyba częściej słyszeliśmy komunikaty, nie rozczulaj się nad sobą.
O tak, właśnie w garść, tak jest.
Nie płaczą.
A dziewczynki się nie złoszczą. Tak jest.
I hej do przodu.
I hej do przodu.
No to porozmawiamy o tym zaraz. Profesor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Chwila przerwy i wracamy do rozmów o ciele i o tym, co mówi do nas ciało.